Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, halo, halo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj jesteśmy z Kasią same.
Jesteśmy z Alexis.
No przepraszam, oczywiście Alexis też jest, ale...
Moc na mnie siedzi.
Nie ma dzisiaj żadnej gościni, żadnych gości, żadnego gościa, bo tęskniłyśmy za nagrywaniem Just the Two of Us.
Just the Two of Us.
I Kasia miała taki super pomysł. Nagrywamy dzisiaj taki odcinek, który będzie podróżą sentymentalną.
Oh yes.
I to jest odcinek, o którym, jak mówiłam przyjaciołom, że będziemy nagrywać, to wszyscy są bardzo podjarani.
Tak?
Tak, no bo to jest Voice of the Generation. Słuchajcie, dzisiaj robimy podróż sentymentalną, która jest spod znaku rewatchu, kultowego, myślę, że mogę to powiedzieć, serialu Liny Dunham, Girls.
Tak jest.
Który można zobaczyć na HBO wciąż, który był wyprodukowany dla HBO i który no, ma już dobrych kilka lat. Nie jest to wcale pretekst, dlatego że wyszedł właśnie nowy serial po długim czasie Liny Dunham, który oczywiście też obejrzałyśmy, ale no już od jakiegoś czasu myślałyśmy gdzieś tam o tym rewatchu. Ale...
No, dla mnie właściwie to nie rewatchu.
Aha, no tak, bo ty masz inne story z tym. Tak.
Myślę, że musimy to opowiedzieć, bo to i myślę, że to fajnie wyjdzie może w rozmowie, bo ty oglądałaś Girls, jak byłaś mniej więcej w wieku tych Girls.
Tak, ja oglądałam, jak ten serial się zaczynał i potem czekałam na kolejne sezony.
A gdzie oglądałaś w ogóle? Gdzie był dostępny wtedy ten serial? To trzeba było zhakerować wtedy w Polsce?
Jezu, nie pamiętam.
Bo to były lata 2012-2017, kiedy był produkowany ten serial.
Czy wtedy nie było jeszcze platform streamingowych? Byłyśmy wtedy na studiach, nie?
Aha, ja pamiętam, że ja binge'owałam wtedy Grey's Anatomy. I no. Pamiętam, że na pewno to było nielegalne, co ja robiłam.
Ja nie pamiętam, ale probably. No bo probably. Nie było wtedy jeszcze HBO, ani Maxa, ani niczego. No w telewizji to już w ogóle... Więc, no...
Ale te strony popcorn, tak. Oglądaj seriale. Ta... Seriale 24.
Prawdopodobnie to były te seriale, ale ja już to tak wyparłam, bo to było tak dawno temu.
No ale to było... W każdym razie, kto chciał, ten miał do tego dostęp.
Oczywiście.
Więc ty oglądałaś w ten sposób i czekałaś na każdy odcinek, a ja oglądałam Grey's Anatomy, czyli chirurgów, oglądałam w kółko przyjaciół i żyłam pod kamieniem i nie oglądałam serialu Girls, kiedy miałam 20 parę lat, tylko obejrzałam go w zeszłym roku, jak szukałam dla siebie przyjemnego i ciekawego serialu na okres ciąży, więc już miałam 30 parę lat i oglądałam to no, jako już dorosła osoba.
Przy nadziei,
te dziewuchy, co one tam wyprawiają. I była to dla mnie też podróż sentymentalna do lat 20.
No.
Żeby sobie przypominać, jakie durnoty się wtedy robiło. No, ale jednak mniej było dla mnie wtedy momentów real przy oglądaniu tego, nie? No bo jak się pierwszy raz ogląda właśnie już w tym sędziwym wieku, to znaczy bardziej chodzi mi o to, że jednak... Te lata 20 to jest specjalny dosyć moment w życiu. Przynajmniej dla mnie był to trudny moment w moim życiu. Ja wtedy dopiero czułam, że dorastam, że staję się dorosłą osobą. Przechodziłam jakiś kryzys tożsamości na pewno. Przeżywałam kryzys tożsamości spod znaku, kim chcę być jak dorosnę, bo czułam, że jeszcze nie dorosłam i co mam zrobić ze swoim życiem i czy coś robię ze swoim życiem właściwie, czy tylko egzystuję. I to było dla mnie trudne. I lata 30 były dla mnie dużo szczęśliwsze. Dużo bardziej takie, dobra, jakby to nie ma się to spinać. Wiesz, o co chodzi.
Czyli było to magiczne przejście, o którym krążą legendy, że po 30 już masz trochę w dupie i zaczynasz sobie odpuszczać i jak to mówią, odwalać się od siebie.
Totalnie tak. To jest moje doświadczenie przynajmniej, więc ja się z tym zgadzam.
No moje doświadczenie z Girlsami jest zupełnie inne, bo ja, tak jak wspomniałam, oglądałam to wraz z tym, kiedy ten serial po prostu był na antenie, że tak powiem. No i dla mnie to było takie doświadczenie, no, że dzieje się coś ważnego w kulturze i że w ogóle ten serial jest przełomowy, niesamowity. Ja byłam w ogóle bardzo pod wrażeniem Liny Dunham i jej osobowości i no, to też był taki przełom dla mnie, bo nie było takiej osoby jak ona po prostu, która miałaby zasięgi, głos i byłaby popularna. Taka osoba, która nie wygląda, nie jest kanonicznie piękna, nie mówi, mówi takie rzeczy, które są bardzo, rezonują ze mną jako dorastającą kobietą, jest trochę awkward, jest trochę taka wymykająca się tym wszystkim kategoriom, nadaje takie nowe znaczenia związane z tym, co przystoi, a co nie przystoi. Ona po prostu była sobą, takie przynajmniej sprawiała wrażenie. No i też opowiadała te historie tych dziewczyn w taki no to totalnie niesztampowy sposób. No i mnie to totalnie ujęło. Potem pamiętam, że wyszła ta jej książka I'm Not That Kind of Girl, coś w tym stylu. Chyba taki był dokładnie ten tytuł.
Tak, tak. Not That Kind of Girl.
No i to był taki zbiór esejów, takich luźnych, nie wiem, notatek, przemyśleń. No i on był taki se.
No bo czy to nie był taki case, że ona po prostu szybko się stała sławna, więc stwierdzili, że żeby jeszcze wycisnąć trochę hajsu, to napisz książkę, bo jesteś bystra?
Pewnie tak było. Pewnie tak było. Ona no też w ogóle odniosła ten sukces w bardzo młodym wieku.
No tak.
I ona w ogóle była takim po prostu
24, golden, 25 lat.
Golden kid of Hollywood. No i jakoś tak trafiła w taki moment, kiedy było też zapotrzebowanie widocznie na właśnie tego typu głos, żeby opowiedzieć o tym doświadczeniu milenialsów, którzy trochę mają struggle ze swoim życiem, a niekoniecznie odnajdują się w tym, jak żyli ich rodzice i takie to poukładanie to w ogóle i zagubienie, to jakby były dwie rzeczy, które się wykluczały i które nie mogły pójść ze sobą w parze, więc dla mnie to było takie, że ktoś opowiedział o mnie w jakiś tam sposób, bo wiadomo, że trudno było też do końca rezonować z dziewczynami z Brooklynu, które po prostu living their crazy life. Ale ja też miałam to doświadczenie z Seksem w Wielkim Mieście, który był dla mnie takim też iconic serialem, kiedy byłam po prostu gówniarą. No ale to nie tylko Seks w Wielkim Mieście, to była dla mnie też przede wszystkim opowieść o przyjaźni, że nie tylko o tym szukaniu tego jedynego, ale przede wszystkim o przyjaźni. No i dla mnie Girls też jest przede wszystkim i bardziej przede wszystkim
jeszcze
niż
bardziej.
Jeszcze bardziej właśnie jest o tej przyjaźni, że...
Że mówi się też, że jakby Girls są odpowiedzią na Seks w Wielkim Mieście, że to jest
tak,
właśnie...
Tak, to było też w ogóle reklamowane, nie?
Tak, że to jest dla tych młodszych i trochę uboższych dziewczyn.
Nie z Manhattanu.
Nie z Manhattanu i no na pewno jest... Trochę bardziej realistyczny ten serial Girls, jest trochę bardziej realistyczny niż Sex and the City, natomiast wciąż jest, ta akcja się toczy w bańce, no nie?
No tak, tak.
To ale do tego też... jeszcze dojdziemy, tak, bo słuchajcie, wyjątkowo mamy strukturę odcinka, więc do tego, za co by można ten serial skrytykować, jeszcze dojdziemy.
Jak się go ogląda po latach.
Tak, ale totalnie się z Tobą zgadzam, że to jest serial o przyjaźni. I że owszem, Girls mają różne perypetie, szukają też miłości, mają różne związki. Bardzo ciekawe są te postaci męskie też w dziewczynach. Natomiast tamtą główną opowieścią miłosną to jest relacja między tymi czterema przyjaciółkami. I myślę sobie, że to jest też mega mocne, że... Chłopacy przychodzą, odchodzą, jak masz te 20 parę lat, są różne romanse, romansiki, ale przyjaźń, że jak przyjaciółka z Tobą zerwie, to jest dopiero zadra w sercu zostaje, nie?
No tak, to nie jest takie proste, że możesz odpuścić przyjaźń, nie? I to też jest gdzieś jakoś tak, mam takie poczucie, że to jest taki ciężar, że to jest jakoś tak wpisane w takie nasze doświadczenie, nie wiem skąd my to wiemy, czy to nam kultura popularna gdzieś podpowiada, że no ci mężczyźni po prostu, czy tam partnerzy, te osoby, które, z którymi tworzymy relacje miłosne, po prostu się pojawiają i znikają, ale jednak przyjaźnie to jest zupełnie inny kaliber, jeżeli chodzi o, o to, jaki mają wpływ na twoje życie, jak nie możesz odpuszczać tych osób i jak też Wydaje mi się, co pokazuje ten serial, właśnie jak te przyjaźnie mogą się zmieniać pod wpływem tego, że ty się zmieniasz i jesteś w różnych etapach swojego życia. I to dla mnie był taki nie do końca opowiedziany
w telewizji rzecz.
Tak, taki wątek. No i teraz ja oglądałam Girlsy, tak jak mówiłam, wtedy, kiedy one były emitowane. Potem obejrzałam w zeszłym roku, zrobiłam sobie taki rewatch, żeby zobaczyć, czy ja pamiętam ten serial tak, jak zapamiętałam. Mm-hmm. No i teraz, jak mi rzuciłaś temat, to obejrzałam jeszcze raz.
I'm crazy.
W dwa dni? No nie, oglądałam to dwa tygodnie prawie, nie?
Okej. Okay.
Więc no, tak sobie wiesz, po prostu no dobra, to jeden odcinek, no to tak, no to jest dobra, jeden. Tak chciałam sobie obejrzeć parę odcinków i ja po prostu przepadłam.
Ej, właśnie, bo Girls ma ten wspaniały format, że to są krótkie odcinki.
Tak.
I
te sezony nie mają 20 odcinków, tylko 10.
Ach, to jest wspaniałe, naprawdę. Tęsknię za tym trochę też, za tym formatem. Że 20 minut, no i wiadomo, że oglądasz 3 odcinki albo 4, no, albo ja 13.
Jestem totalną bingearą, nie? Ja po prostu potrafię, bo jestem bezdzietną lambadziarą, więc mogę sobie na to pozwolić. No i teraz też miałam taki trudny okres w swoim życiu wychodzenia z kolejnego epizodu depresyjnego, więc dla mnie to po prostu nie mogę czytać, więc po prostu oglądam. Więc chociaż tyle, więc dużo słucham i dużo oglądam, ale teraz czytam coś kolejnego do podcastu, co będzie w następnym odcinku i tutaj już trochę moja miłość do książek wraca, więc, więc cieszę się.
Jak ci się oglądało teraz ostatnie 2 tygodnie?
No przez to, że to było w takim krótkim czasie w sumie, to byłam już wkurwiona.
Na kogo najbardziej?
Jezu, one mnie tak irytowały, że teraz jak oglądam już to z tego czasu, to ja jakby totalnie rozpoznaję te niektóre mechanizmy, które też rządziły moim życiem w wieku 20 lat. I totalnie doceniam to, że ta główna bohaterka Hanna jest osobą, która totalnie nie jest w kanonie i pokazane jest jej nagie ciało, pokazana jest jej ekspresja seksualna, jej zaburzenia psychiczne, jej niedoskonałości i to jest w ogóle, uważam, że to było groundbreaking na tamte czasy i jakby wciąż jest, że wciąż nie ma aż tak dużo takich seriali, kiedy tą główną bohaterką jest taka osoba, która no, gdzie brakuje nam takich opowieści i która jest totalnie bardzo skomplikowaną postacią. I to jest chyba w ogóle super dla mnie w tym serialu wciąż, że te postaci są takie po prostu bardzo złożone i one są wielowymiarowe. I jakby też case'em takim z Girlsami było to, że jak ludzie to oglądali, to mówili, że przecież tych ludzi się nie da lubić.
Nie da się.
Że tych,
żeby... A jednocześnie trochę im kibicujesz, że jednak trochę się da. Jednak każda z tych postaci ma jakiś urok.
Tak, więc jakby... I to jest jakby wciąż... Oni się tak samo denerwują, że jakby... Wiadomo, że ja trochę oglądam to z innego już punktu wyjścia. Chociaż ja na przykład też widzę, że niektóre osoby, które są gdzieś w moim życiu, wciąż są w tej struggle'inie z lat 20.
Tak.
I te osoby już nie są tak mocno w moim życiu i sobie myślę, no, że jakby nie możesz, jakby to kiedyś musi się skończyć, że one way or another, nie?
Też to jest po prostu ta szarpanina taka tego okresu właśnie, no nazwałabym to takim okresem prawdziwego dojrzewania właśnie, takiego stawania się.
Takiego, szukania.
To ta szarpanina jest po prostu męcząca. Jeżeli ona trwa zbyt długo, no to naprawdę...
Go to therapy.
Warto zasięgnąć jakiejś pomocy.
No. Więc chyba to jest taki take też, który dają Girlsy, że no, Lina Dunham stworzyła takie postaci, które no nie dość, że nie możesz ich lubić. Mają takie swoje przebłyski, kiedy że za co się trochę lubisz, trochę...
Albo trochę je rozumiesz.
Rozumiesz je, trochę z nimi empatyzujesz, jak dzieje się z nimi coś złego, albo płaczą i jest im smutno. Ale generalnie bardzo, bardzo cię wkurzają.
Bardzo.
I trochę nie rozumiesz ich wyborów. I
w ogóle.
Dla mnie to, co mnie najbardziej uderzyło na przykład teraz bardzo, jakoś chyba nie pamiętam, żeby to tak we mnie zostało przy poprzednich oglądaniu, że oni są tak bardzo zapatrzeni w siebie i tak bardzo egoistyczni, że ja po prostu mam ochotę wszystkim im powiedzieć, że halo, obudźcie się, to nie jest wszystko o was. Jakby,
ale jak
co
to?
Się z wami dzieje?
Jak to? Trochę dotknęłaś, myślę, tego, co mamy następne w strukturze odcinka, czyli dlaczego ten serial był tak przełomowy. Czyli jak najbardziej myślę, że to jest główna zmiana i już seriale nigdy nie były potem takie same. To, że jest nie do lubienia postać kobieca, ale nie tylko kobieca, bo tam ciężko w ogóle kogokolwiek lubić. Więc to i dzisiaj właściwie jak tak ogląda się seriale, takie powstające teraz, no to wydaje mi się, że to jest taki haczyk, nie? Coś, co łapie, że oglądasz to dla tych postaci, w które aż trudno uwierzyć, jakie one są wstrętne. Ale właśnie nie da się ich lubić. Dlaczego? Bo są egocentryczne, bo nie mają filtra czasem, bo właśnie są pogubione, bo są skomplikowane, tak jak powiedziałaś, bo są złożone. I jest tam głębia w tych postaciach. I potem właśnie oglądasz cały sezon, albo dwa sezony, albo trzy i masz takie, co oni wyprawiają, co te dziewuchy wyczyniają. I potem nagle jest jakiś odcinek, w którym nagle masz takie aha moment, nie? Że aha, czyli to dlatego ty, Marni, jesteś taka okropna. No. Marni najbardziej mi wjeżdżała po prostu na beret. Po prostu nie mogłam tej dziewczyny zdzierżyć.
No ja chyba też tak mam, że Marni po prostu mnie najbardziej triggeruje od początku samego, ale z drugiej strony ona ma dużo takich momentów, że chcesz ją przytulić, ale z drugiej strony po prostu Marni jest... No ona jest tak wkurwiająca. Ona w ogóle dla mnie, jakby Hanna jest taką dla mnie modelową egoistką. No po prostu wszystko jest o Hannie i po prostu może twój najbliższy przyjaciel ci płakać i być w ogóle w najgorszym kryzysie swojego życia i ona właśnie w tym momencie zacznie opowiadać o sobie i jakiejś swojej historii. I tak jest takich take'ów w tym serialu bardzo dużo. Ja wtedy załam moje ręce i sobie myślę, jakby... Ja nie wiem, ale ja bym nie dała rady tak zrobić, że po prostu mi by było nawet głupio przed tą osobą.
Tak, ale Hanna jest fun to be around. W sensie, że z jednej strony jest egoistą, ale z drugiej strony fajnie jest z nią spędzać czas. Ona jakby wnosi jakąś taką lekkość i przez tą swoją też, nie wiem, przez tą pewność siebie i przez jakąś taką właśnie trochę, nie wiem, przez to, że jest takim lekkoduchem, że jest taka beztroska, trochę jak dziecko momentami się zachowująca. Ona jest po prostu fun. A Marni po prostu jest spięta cały czas.
No i Marni też jakby nie może z tego, że jest spięta. Ona wie, że jest spięta i bardzo nie chce być spięta. I w tych momentach, kiedy Marni chce jakby wyjść ze swojego spięcia, jest jeszcze gorzej.
Tak, i ona dba o swoje przyjaciółki, ale masz czasem wrażenie, że dba o nie dlatego, że wie, że powinna o nie dbać. I znowu jest to z tego miejsca spiny robione, a nie
też
z prawdziwego uczucia.
W miejsca wyższości. Mnie to chyba bardziej w niej wkurza, że ona myśli, że ona jest lepsza od nich i że ona po prostu nie może uwierzyć, że one znowu to robią i że jakby jak może się tak zachowywać, co jakby I can relate with her w niektórych momentach. No jest mimo wszystko w niej dużo takiej czułości, na przykład w stosunku do Hanny zwłaszcza, tak mi się wydaje, że no jest mnóstwo takich scen, kiedy ona jednak no jakby naprawdę się o nią troszczy i to jakby w finale jakby ona zostaje, one postanawiają żyć razem, one razem kończą. Ten serial się zaczyna od tego, że one są razem i jakby kończą razem. Mimo wszystkich takich rozdzierających serce momentów, kiedy myślisz sobie, kiedy one w ogóle na koniec chyba pierwszego sezonu, one się po prostu rozstają, że jedna, że Marni się wyprowadza, bo jest ta słynna kłótnia, że ty jesteś raną. Nie, ty jesteś raną. Mogłoby się wydawać, że to już jest totalny break-up, a one po prostu mówią, potrzebuję od ciebie przerwy, muszę od ciebie odpocząć. I to są też takie relacje, które mimo wszystko, że one są skomplikowane, czasami masz już dosyć oglądania tego, no to to są takie rzeczy, których czasami nie mówisz, nie chcesz powiedzieć swoim przyjaciołom, że boisz się powiedzieć komuś bliskiemu, że muszę od ciebie odpocząć. Po prostu już mnie tak wkurwiasz, że kocham cię, ale po prostu teraz cię nienawidzę przez tą chwilę, nie? I to jest dla mnie właśnie tak, że one po prostu mimo wszystkiego takiego trochę bullshitu, który gdzieś tam przerabiają i w sytuacjach, które się wpakowują i nie wyciągają z tego wniosków, no to dla mnie właśnie mimo wszystko one są w tym wszystkim... że tam nie ma po prostu ściemy między nimi. Że one po prostu bardzo często są dla siebie wredne, są dla siebie takie szorstkie, ale to wszystko jest z takiego miejsca, że tak właśnie o tobie teraz myślę i po prostu take it or leave it.
No na pewno jest to niezwykła przyjaźń. Na pewno. Dobra, te dwie tutaj protagonistki mamy, myślę, że trochę właśnie to ich love story jest też bohaterem tego serialu.
No.
Ale no jest jeszcze Jessa i Shoshana.
Jest. No i Shoshana to jest chyba taka postać, która jest najbardziej likable, że najbardziej ją lubisz, że ona jest taka awkward.
Jest trochę młodsza od nich.
Jest młodsza, jest taka, że ona na początku zwłaszcza bardzo się stara. Ona chce być cool, chce być tą właśnie przedstawicielką, chce być spadkobierczynią Carrie Bradshaw.
Ale ona jest najbardziej cringe'owa.
Ale właśnie jest najbardziej cringe'owa i ona też jest taka najmniej doświadczona i właśnie w tym ja w ogóle najbardziej lubię dwa pierwsze sezony. Ja po prostu uważam, że one są wspaniałe. Mm. I że tam jest dużo takiego, jak to się mówi, odsłaniania brzuszka. Mm. Że mimo tego, że one po prostu są takie, że sobie myślisz, co one odpierdalają, to są takie momenty, kiedy oglądają głupi teleturniej, jakby co jest w twoim koszyku, co w twojej walizce i tam chowasz te swoje sekrety, pamiętasz to?
No.
I tam zaczynasz od małej walizeczki, tam jest twój mały sekret, potem jest średnia i duża walizka to jest ten duży sekret. No i dla Shoshany największym sekretem jest to, że nie miała żadnej inicjacji seksualnej. Nie jeszcze ten debiut seksualny jest przed nią, żeby nie używać tego języka, którego nie lubimy.
Którego już nie wolno.
Nawet akurat nie wiem, czy nie wolno, ale ja go nie lubię.
Okej, okay, ale on w serialu tak
w serialu jest.
Bo jeszcze to też do tego dojdziemy, tak. Ale to jest jeszcze inna era, nie?
To jest jeszcze inna era, no i ty powiedziałaś ci coś takiego, że ten serial już dzisiaj by nie powstał.
Tak, zanim zaczęłyśmy nagrywać, to tak powiedziałam.
Tak. I z jednej strony pewnie tak, ale co jest ciekawe, no to ten serial w ogóle został na nowo odzyskany w ogóle przez pokolenie Zetek. I zaczęło się to chyba od TikToka, którego w ogóle Zetki kochają, Lina Dunham kocha. Jak słyszałyśmy w wywiadzie w jednym z podcastów, bo myślę, że to jest może moment, którym też warto powiedzieć, że jest taki podcast amerykański, Girls Rewatch się nazywa, no i to prowadzi dwójka przyjaciół, która po prostu zafascynowała się serialem Girls i postanowili stworzyć podcast na ten temat. No
a
i
oni są Gen Z.
Oni są Gen Z i totalnie jakby są, uważają, że Girls to jest ich życie i oni po prostu muszą opowiadać o swoim życiu. I totalnie to, co Lina nam opisała, no to jest ich życie, chociaż ten Brooklyn już nie jest taki jak w Girlsach, no to jakby wciąż jakby oni bardzo potrafią odnaleźć siebie w tym serialu. No i ten podcast stał się w ogóle fenomenem, jest w ogóle bardzo popularny dzięki słuchaczom i słuchaczkom.
Tak, właśnie dzięki nim, bo dzięki temu momentowi, o którym mówisz, że to pokolenie Zetek odkryło ten serial na nowo. Chociaż dużo się mówi o różnicach międzypokoleniowych, że my milenialsi to już naprawdę jesteśmy zupełnie inni niż ta dzisiejsza młodzież. Ale jednak okazuje się, że Girls jest jakimś takim materiałem, w którym ci młodsi o pokolenie, kulturowe pokolenie ludzie coś tam odnajdują. No i rzeczywiście to, co się zaczęło jako jakiś taki projekt dwójki przyjaciół, totalnie randomowy, bo po prostu chcieli obejrzeć cały serial sezon po sezonie i odcinek po odcinku go przegadać. No ale na fali właśnie tego kulturowego momentu gdzieś tam zdobyli bardzo dużo słuchaczy i dzięki tej popularności finalnie nagrali odcinek z samą Leną Dunham, co było dla nich spełnieniem marzeń.
Tak, no i też są odcinki, gdzie goszczą po prostu bohaterów tego serialu, więc naprawdę myślę, że super. Teraz oglądają Broad City.
Tak, też super serial.
Tak, też super serial, ale bardzo trudno dostępny, nigdzie go się nie da obejrzeć.
No
więc
to trzeba go obejrzeć tak, jak się oglądało Girls.
Tak, ale bo ty w ogóle podrzuciłaś mi ten serial, ten podcast i w ogóle jak ty go odbierasz?
Czekaj, bo chciałaś powiedzieć, że Lena Dunham u nich była i powiedziała, że Hannah by była na TikToku?
Tak.
To chciałaś powiedzieć.
Tak, że Hannah by była na TikToku, no i że w ogóle, że sama Lina Dunham mówi, że dla niej media społecznościowe to w ogóle jest, że one są do scrollowania, ale że TikTok to jest miejsce kreatywnej ekspresji i dla nich TikTok jest w ogóle inspiracją i że oni nie czują takiego waste of time, jak scrollują TikToka.
Ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ponieważ nie mam TikToka.
Same here. Ja nigdy nawet nie zainstalowałam.
Ja też. Oglądam najsmaczniejsze kąski z TikToka 2 albo 3 tygodnie później na Instagramie, jak dorośli ludzie.
No, jak normalni ludzie, tak?
Jak starzy ludzie.
No i właśnie to jakby mnie gdzieś przywiodło do tego, jak dzisiaj oglądałam ten odcinek w końcu z Liną Danam, że jakby ja widzę ogromną różnicę między nimi a sobą. I dla mnie, ja przesłuchałam kilka odcinków z ich rewatchem i oni są dla mnie jakby 2 odcinki, to jest max, co jestem znieść, bo ja nie mogę ich znieść.
Oni mają manierę, ale wiesz, to są też...
mają straszną
mają manierę. Mega manierę i są też komikami, wiesz, są stand-uperami, są bardzo młodzi, no ale...
Ale
mają...
jest wszystko takie na takim bardzo dużym poziomie excitementu i na takim dużym poziomie...
Oni wielbią ten
oni
serial.
Oni wielbią. Tam w ogóle jest mało takiego krytycznego spojrzenia. I przez krytyczne spojrzenie nie mam na myśli tego, żeby oglądać, robić hate-watching albo mówić jakby o, to jest problematyczne i policja moralna. W ogóle absolutnie nie o to chodzi, no bo to jest trochę też easy. Ale no wydaje mi się, że też warto problematyzować niektóre kwestie. No i też Lina Dana, mimo tego, że no to jest serial dramatyczny, tak? Tam jest dużo takich kwestii podanych po raz pierwszy i czasami to jest tak, że śmiech przez łzy, no ale jednak taki obraz zaburzeń kompulsywnych, choroby psychicznej, chorób alkoholowych czy uzależnienia od narkotyków, od oksy, no to są takie poważne rzeczy. Też jeżeli chodzi o granice związane z seksem, aborcja, no tam jest po prostu bardzo dużo takich tematów, które no aż się prosi, żeby tak bardziej, wiesz, jakoś takie mięso wyciągnąć z tego. A to są takie odcinki, które są trochę taki po prostu fangirl moment.
Tak, i oni sobie dużo gadają ze sobą, śmieszkują, dużo prywaty też wrzucają, zapraszają swoich przyjaciół, więc jakby też widać, że no wiesz, że jakby robili trochę to dla siebie i nagle to ta bomba gdzieś tam wybuchła i ludzie, którzy chyba może też chcą znaleźć trochę komfort po prostu w oglądaniu tego serialu, a nie oglądać go krytycznie, są ich słuchaczami. Tak sobie myślę, ale ja to się totalnie zgadzam, że aż się prosi, żeby wyciągnąć po prostu mięcho i też trochę po to poszłam do tego podcastu, nie? Że mówię, o super, ciekawe jak te osoby o kilkanaście lat młodsze ode mnie to widzą, oglądając to teraz, nie? Bo ja sobie mogę to teraz obejrzeć, ten serial, już po Me Too, już w momencie, kiedy się dużo rzeczy zmieniło w kulturze, już właśnie w momencie, gdzie ja gdzieś tam te perypetie dwudziestolatki mam ze sobą. I...
Kiedy przeczytałaś milion feministycznych książek.
Exactly. I gdzieś tam widzę te rzeczy, o których mówisz, ale właśnie jestem ciekawa, jak to się ogląda teraz osobom w wieku dziewczyn z serialu. Nie? Więc po to poszłam, no tego trochę tam nie dostałam w tym podcaście, ale super była ta rozmowa z Liną. Ona była dla nich mega miła, bardzo była dla nich miła, też w ogóle to było dla mnie bardzo ciekawe, że ona ich przeanalizowała i ona im zadawała pytania i w tym wywiadzie, który oni z nią przeprowadzają, to ona właściwie przejęła pałeczkę i trochę go prowadziła w pewnym sensie przez jakiś czas przynajmniej. I wyszło to, że ona ma mega taki zmysł do obserwowania ludzi i relacji między ludźmi. Tak. I że to ją ciągnie, że ona chce o tym gadać, nie?
Tak, tak. No ona to robi świetnie i ona też w ogóle oprócz tego, że zrobiła Garsy, no to zrobiła jeszcze taki film pełnometrażowy Tiny Furniture.
Małe mebelki. Tak. Mebelki po prostu? Mebelki,
tak, może. Mebelki. No mi się bardzo ten film podobał.
Ja go nie widziałam, ale na pewno go se dam.
Daj se. I zrobiła też taki serial na HBO, potem Camping, który nie odniósł zbyt dużego sukcesu. I zrobiła w ogóle taki według mnie bardzo dobry serial Generation, który też był na HBO i też nie został przedłużony, a szkoda, bo to w ogóle o Gen Z był. Aha. Taka trochę odpowiedź na euforię, ale taka no zupełnie jakby no sam Levinson ma bardzo specyficzny Alexis.
Alexis tutaj się bawi kosteczką.
Ma bardzo specyficzny styl opowiadania i dla mnie takiego romantyzowania różnych niefajnych zachowań i uzależnień, a Nolina Dunham ma taki, dla mnie to jest taki trochę odzierający styl opowiadania. No i mi się bardzo podobał Generation. Nie pamiętam go aż tak super bardzo i dzisiaj jak oglądałam taki krytyczny take takiej czarnoskórej dziewczyny o girlsach, do czego zaraz możemy przejść, no to ona właśnie powiedziała, że Generation było super, ale od połowy się zepsuło, już nie było takie fajne i szkoda, że nie przedłużyli, ale aż tak bardzo tego nie pamiętam.
Ja tego nie oglądałam, natomiast skoro już mówisz, co tam jeszcze Lena zrobiła, to powiedzmy, co teraz zrobi.
No, bo ale jest... co i zrobiła jeszcze Too Much, który jest na Netflixie.
Tak, no to jest nowinka, świeżynka, serial, który też zbingowałyśmy przed tym odcinkiem, żeby sobie zobaczyć, jaki jest powrót Leny teraz. Mhm. Więc możemy zaraz też to przegadać, ale jeszcze powiem, że Lena też pisze nową książkę. Robi musical na Broadwayu na podstawie Zakochanej Złośnicy. Pamiętasz tą komedię romantyczną z Heathem Ledgerem?
Ja kocham. Widziałam to miliard razy. Miałam to na kasecie nagrane.
Na VHS-ie?
Tak. Ja po prostu znam ten film na pamięć. Teraz zrobię disclaimer i bardzo się obnażę w swojej żenadzie.
Dajesz.
Ja kochałam tak bardzo ten film, że to były takie czasy, że były, wiecie, Last FM i tak dalej, taki, gdzie nabijało się twoje rankingi słuchania, żeby zobaczyć, jaki masz muzyczny gust.
No.
No i ja miałam tam konto i ono się nazywało Złośnica 89, było inspirowane tym oto właśnie filmem. I wszędzie, jak to był właśnie ten czas, jakieś tam czaty, coś tam, no i to był mój nick.
No, nie dziwię się, słuchaj, to jest świetna komedia romantyczna. Być może dlatego, że jest inspirowana tekstem Szekspira, kto wie. Ale nie bójmy się powiedzieć, że jest coś takiego jak dobra komedia romantyczna i że trochę ich brakuje. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że ten serial Too Much jest trochę, idzie z takiej tęsknoty za komedią romantyczną.
Ale taką trochę na nowych zasadach.
Trochę, ale szczerze mówiąc, dużo jest tam tropów takich typowo romkomowych i podobał mi się ten serial, natomiast uważam, że byłoby to lepsze jako romkom, po prostu jako film, nie jako serial, tylko po prostu jako film. Poniżej 2 godzin, fajnie opowiedziana historia właśnie relacji między tymi głównymi bohaterami. Może bym obcięła tam te wątki poboczne, bo tam jest bardzo dużo bohaterów, jest too much bohaterów.
Too much?
Więc tytuł jest znaczący, too much. Dobra, to chciałam powiedzieć, że będzie robiła na Broadwayu adaptację Zakochanej Złośnicy i będzie robiła też rom-com z Natalie Portman. Więc słuchajcie, Lena Dunham wraca i po prostu...
Trzeba ją przypomnieć. Była trochę jakby
na wygnaniu,
no bo she is problematic one.
No to powiedz dlaczego.
No ona jest problematyczna, no bo jak już wyszły Girlsy, no to były pierwsze takie komentarze związane przede wszystkim z tym, że no serial dzieje się na Brooklynie, ale to jest w ogóle jakiś Brooklyn totalnie jakby...
Wybielony.
Jakaś taka totalna bańka, do której ona sama się zresztą przyznała, ale że no jakby Brooklyn słynie tego, że to jest po prostu no najbardziej różnorodne miejsce w Nowym Jorku na pewno, że to jest w ogóle...
No, być może na świecie.
Tak, różnorodność to jest w ogóle pierwsze, co powiesz o tym miejscu, no i tam w ogóle nie zobaczysz innych osób niż ci biali bohaterowie, że tam w pierwszym sezonie to osoba inna niż biała to w ogóle się nie wypowiada. Nie ma ich w ogóle nawet w tym backgroundzie, kiedy oni tam w ogóle chodzą po tym Brooklynie, no po prostu jakby jest totalnie biało. No i to w ogóle coś tutaj jest jakby nie halo, no i Lena Dunham powiedziała, no, że ona oczywiście jakby przyjmuje ten zarzut i że ona trochę opowiada to jakby z perspektywy bańki, no bo odpowiada to z konkretnego miejsca, w którym sama jest jako biała kobieta wychowana przez w artystycznej rodzinie, zbierająca swoje doświadczenia, no i że te postaci, które ona zrobiła, są utkane właśnie z różnych doświadczeń jej i osób, których ona zna, które były w jej życiu i tak dalej. No ale jakby no wciąż wydaje mi się, że żeby oddać to, że to dzieje się właśnie w takim, a nie innym miejscu w Nowym Jorku, no to jakby też możesz zaprosić do współpracy osoby, które no jednak mogłyby wnieść ten jakby to, czego ty nie masz, a co jakby jest oczywiste.
Jasne, ale widzisz, to jest właśnie to, co mówiłam, zanim weszłyśmy sobie do pokoju nagrywania i włączyłyśmy mikrofon, że no właśnie dzisiaj taki serial by nie powstał, nie? Bo już ktoś by zwrócił na to uwagę na wczesnym etapie produkcji i po prostu ten dobór postaci byłby bardziej różnorodny dzisiaj.
Mhm.
Po prostu, już mamy inną świadomość, mamy inną wrażliwość, jesteśmy bardziej wrażliwi na różnorodność i po prostu takie seriale już by nie powstały.
No, chyba tak, bo też jej odpowiedzią na to była otwierająca scena z drugiego sezonu, kiedy występuje tam Donald Glover, który okazuje się czarnym republikaninem. Jakby...
Ona potrafiła jednak odpalić, co?
Ona po prostu...
Z grubej rury po prostu.
Ona się nie pierdoliła, że tak powiem.
No ale właśnie ona miała 20 parę lat i mega tupet.
No.
I właśnie... I miała mega przywilej. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że trochę była jego świadoma, a momentami nie, bo po prostu była młoda i żyła w bańce.
No i odniosła w bardzo młodym wieku duży sukces, więc myślę, że można się trochę tym zachłysnąć.
Tak, ale wiesz, nie można
powiedzieć...
Że jesteś
głosem pokolenia, a przynajmniej jakiegoś pokolenia.
Tak, no ale to jest właśnie to, że nie można powiedzieć, że ona nie miała tej świadomości swojego przywileju albo że nie miała dystansu, bo właśnie potrafiła zaobserwować te rzeczy, które się w jej bańce dzieją i zrobiła tak naprawdę satyrę z tych postaci.
Tak, to jest w ogóle też bardzo często przypominane, kiedy ludzie za bardzo wchodzą na przykład w krytykę tego Hany przede wszystkim, no bo to jest chyba jedna z takich najbardziej hejtowanych postaci. I przez to Lena Dunham sama była hejtowana, no bo ludzie mówili, że skoro ona jest odtwórczynią tej głównej roli, no to ona jest Haną. Podczas kiedy na przykład ona w tym wywiadzie w Girls Rewatch mówi, że ona nigdy by o sobie nie powiedziała, że jest Haną, że ona myśli, że jest Szoszaną, bo take'em tego serialu, tego podcastu jest powienie girl, what girl are you?
Wiadomo.
No.
Przejdziemy też do tego. Tak, ale wiesz, Too Much, to serial, który zrobiła teraz, też jest inspirowany jej własną historią. Luźno zinspirowany historią tego, jak poznała swojego obecnego męża.
Bo ona też po prostu w pewnym momencie wyjechała do Londynu i to też się dzieje właśnie w Londynie.
Tak. To, jak odpowiedziała na te zarzuty a propos Girls, też jakby przyznała, że tak, no, że pisałam serial z własnej perspektywy, pisałam serial trochę o swoim życiu, więc ona pisze biograficznie, wiadomo, że
tak, ale wiesz,
że nie jest postacią, którą gra, tak. Ale no, na pewno w tych wszystkich Girls jest dużo jej i w tych przyjaciółkach jest dużo jej przyjaciół, nie?
Tak, ona sama też o tym mówi, nie? Ale to po prostu takie utożsamienie jeden do jeden i wrzucenie na nią całego takiego wiadra pomyśl z tym związanego, że wszystko to, czego nie lubiliśmy w Hanie, to na pewno jest ona. Ale to też jest właśnie dla mnie super jest w tym serialu to, że dostajemy po prostu tych bohaterów z całym takim po prostu bagażem tego, że no ludzie przede wszystkim no mają dużo zjebanych rzeczy w swoim życiu. I że mimo tego, że są takie osoby, które kochamy w swoim życiu, to też są takie cechy, za które ich po prostu nie lubimy, ale no przeważa to, za co ich kochamy. I dla mnie to jest też trochę tak, że ten serial jest dla mnie takim podglądaniem ludzi, kiedy oni myślą, że nikt na nich nie patrzy. Kiedy możemy po prostu być po prostu sobą i po prostu przez parę dni na przykład się nie myjemy, dubiemy patyczkiem do uszu tak długo, aż po prostu doprowadzimy się do jakiegoś urazu, że odkładamy zrobienie czegoś ważnego, co nam po prostu co pozwoli nam wykorzystać szansę, którą dostaliśmy, ale robimy wszystkie najgorsze rzeczy, żeby po prostu tylko tego nie zrobić, prokrastynujemy tak bardzo i jesteśmy takimi po prostu leniuchami, że aż przykro. I to jest taki moment, że nie chcesz, żeby cię ktoś zobaczył, a tutaj on jest pokazany na ekranie i dla mnie to jest bardzo wartościowe w tym serialu, że bardzo często widzimy tych bohaterów w takich momentach, że no nawet byś nie, że jakbyś opowiedziała to, co cię spotkało twoim przyjaciołom, to byś to tak podkoloryzowała, żeby nie wypaść na tą najgorszą.
No,
a tutaj tego trochę nie ma. I tak, to jest właśnie to jest siła
na pewno tego serialu, taka surowość właśnie, surowość charakterów tych postaci, ale właśnie też surowość tego, co jest na ekranie, to co mówisz, nie? Że tam są, wszystko jest w ogóle mega blisko też ciała, nie? I to ciało...
Tam jest w ogóle też brudno.
Jest brudno, jakby są zachowania takie właśnie, które dają ci the ick, jak
ja
to się mówi,
nie? Ja bym w ogóle w życiu nie weszła do łazienek, w których oni przebywają.
Tak, no i jest też ten seks, który jest właśnie taki niedoskonały na tym ekranie, właśnie nie jest taki jak w Sex and the City, tylko czy w innych, we wszystkich produkcjach hollywoodzkich, tylko to jest taki seks prawdziwy właśnie, nie? Że jakby, że ludzie w trakcie uprawiania seksu też pierdzą na przykład, nie? Albo po prostu
gadają.
Gadają.
Albo po prostu
jedzą cokolwiek jakby robią, co po prostu nie pasuje do ekranu. I myślę, że to był też wielki przełom.
Że ich ciała nie są idealne.
Tak. I że też ten seks nie jest czasem do końca może okej.
Tak.
Nie?
Też że... po prostu na przykład nie jest przyjemny.
I że
jest taki, bo jest czasami. Dobra, już wystarczy.
Więc to są te przełomy, ale czekaj, bo pilnuję trochę naszej struktury.
No.
Zaczęłyśmy gadać o tym, za co jest krytyka. I powiedziałaś jedną rzecz, że na pewno pewien taki monolit, jeśli chodzi o postacie, jest w tym serialu. Ale no, Lena Dunham zebrała niezłe wciry. Jakby jak były kręcone ostatnie sezony, Trump doszedł do władzy, zrobił się jakiś taki konserwatywny trochę przewrót w mediach. No i ona była taką trochę dziewczynką do bicia. Też po tej książce, o której wspomniałaś, za to, co napisała w książce, dostała niezły łomot w mediach. Chciałabyś o tym opowiedzieć? Czy ja mam opowiedzieć?
No ty opowiedz.
No bo jedna taka rzecz, którą się jej zarzuca, to to, że molestowała swoją młodszą siostrę. Wtedy. Opisała to dosyć, no tak właśnie bez filtra, wydaje mi się, że ona trochę chyba momentami nie ma filtra, że to jest siła tego serialu, że jakby pokazuje właśnie takie rzeczy, tak jak mówisz, to co nie chcielibyśmy, żeby o nas wiedzieli ludzie, albo żeby nas widzieli w tych sytuacjach. No i ona nam opisała taką sytuację, że no, że grzebała między nogami swojej siostry wtedy, młodszej od niej. I za to dostała taki łomot, że właśnie molestowała swoje młodsze rodzeństwo. Mówię rodzeństwo, bo to jest, ta młodsza siostra jest teraz obecnie jej bratem, nie? Bo jest osobą trans. No i za to, właśnie za to wyznanie gdzieś tam w tej książce, które być może też zostało po prostu opowiedziane jako żart, jako coś takiego, wiesz...
Też no, ona to tłumaczyła jako po prostu taką dziecięcą ciekawość ludzkiego ciała po prostu, nie? Która po prostu, że to było... To nie było seksualne, to było albo to było nieświadomie seksualne, że jakby ona po prostu opowiedziała z jej perspektywy, jak ona o tym mówiła, o czymś, co po prostu jest doświadczeniem wielu osób, a co jest takim jakby skrywaną, jakby jakimś sekretem po prostu.
A jednocześnie może nawiązując właśnie do tytułu tej książki Not That Kind of Girl, że jest nietypową osobą, albo być może ta nietypowość polega na tym, że przyznaje się do tego, że to zrobiła.
Tak, no i też dużo się mówiło o tym, że ona już chce być tak bardzo wyjątkowa, że aż po prostu, że ludzie mieli trochę tego przesyt Liny Dunham, nie? Że no na tym momencie była wszędzie.
A teraz robi to samo, wraca i zobacz, co ona robi. Książka, Broadway, serial i rom-com, znowu będzie może jej przesyt.
Tak, być może tak będzie.
No, a też nie zapominajmy, że dużą częścią tego, za co była krytykowana, to akurat niesłusznie, jest to właśnie jak wyglądała, nie? I to, że można było ją atakować, bo była dziewczyną spoza kanonu piękna.
No to było easy, nie? I to po prostu tak. Jakby wydaje mi się, że to gdzieś wychodzi z takiego miejsca, że wydaje się, że jak ktoś może po prostu się czuć tak super w swoim ciele, tak wyglądając. Że jakby to już jest przesada. Że jakby ona odnosi sukces, jest pewna siebie i ona jeszcze w ogóle nie ma kompleksów, no że to już jest too much. Że po prostu chociaż powinna mówić, że ma kompleksy. A ona po prostu, Hanę pokazuje, no są takie momenty, kiedy Hanę mówi, że bardzo długo pracowałam nad tym, żeby się nie porównywać i żeby odejść od myślenia o swoim ciele w kanonie, więc nie mów na przykład tak do mnie, albo nie porównuj mnie z kimś tam. I są takie momenty, kiedy Hanna ma takie jakby pęknięcia i o tym mówi, ale generalnie ona w ogóle no po prostu kocha swoje ciało, tak się wydaje, że ona po prostu jest taka, że dużo jest tej cielesności, że są...
I to są super momenty, kiedy ona świetne. Po prostu tańczy i po prostu zajmuje miejsce i się nie wstydzi, po prostu tańczy znowu, tak jakby nikt miał nie patrzeć, a ona to robi. Jest na ekranie, robi to, wiesz, na imprezie.
Wychodzi w ogóle w samej koszulce i chodzi po tym Brooklynie, bo po prostu ona zapomina nawet ubrać te spodnie i idzie tak na ostry dyżur, albo no ja kocham ten odcinek, kiedy ona z Elijahą idą na imprezę i biorą, żeby napisała artykuł, biorą narkotyki. Ja po prostu kocham ten odcinek i zaraz tutaj policja moralna może wjechać, że to jest romantyzowanie i w ogóle przyzwolenie na branie narkotyków i że w ogóle to nie ma odpowiedniego...
Ale właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, w tym serialu nie ma romantyzowania raczej brania narkotyków. Wydaje mi się, że raczej jest taka low-key krytyka, nie? Że on jest na przeciwnym biegunie niż Euforia, która właśnie romantyzuje ostry seks i dragi. A Girls raczej pokazuje, że no jakby są te przygody z tymi narkotykami, ale że one raczej nie kończą się dobrze.
Tak, no i też w ogóle, no to jest w ogóle Lina Dunham. Lina, Hanna bierze narkotyki od swojego sąsiada Leonarda, który jest w ogóle trzeźwiejącym, żyjącym od jakiegoś czasu w trzeźwości narkomanem i po prostu nie ma tego takiego, tej lampki, że może to nie jest najlepsza osoba, którą powinna pytać o te narkotyki i że w ogóle może to go jakoś striggerować do tego nałogu. I potem on gdzieś tam wraca do tych narkotyków i w ogóle przeżywa jakiś duży kryzys i ona taka, że to w ogóle nie jest moja wina, to w ogóle o co ci chodzi, że w ogóle ja tego nie spowodowałam, że w ogóle ogarnij się, Leonard. I ona no ma dużo takich, że ona po prostu czasami używa tych ludzi, którzy potrzebuje ich do realizacji swoich celów, bo ona po prostu bardzo potrzebuje mieć tą opowieść, że ona trochę traktuje wszystko, co jej się dzieje w życiu, jako pretekst do tego, żeby mieć te wspaniałe przeżycia do napisania niesamowitej opowieści. I to jest też trochę w niej wkurzające, ale no mi się to teraz kojarzy z tym, że bardzo często ludzie to robią na swoich social mediach, że bardzo często kreują pewne rzeczy albo inicjują, żeby po prostu można było wrzucić na swoje social media i to pokazać, jakie ma się super życie. Że u Hanny też za kulisami jakby było dużo tego takiego bólu, czasami wstydu, czasami takiej niepewności i też na przykład tej choroby związanej z nerwicą natręt i tak dalej, która się tam uaktywniła, jakichś jej największych sekretów z tym związanych i wstydów, które gdzieś tam ze sobą nosiła, jak to sama określała, więc no jakby dla mnie dlatego ten serial jest mocny, bo on bardzo się często wyłamuje, że tam nie ma takiego tej jednoznaczności, że to jest tylko takie.
Tak. No, niektórym się to podoba, niektórym się nie podoba, po prostu, nie? Ale nie można od tego oderwać wzroku. I to jest też super, że ten serial właśnie pokazuje, że tak, dziewczyny też się tak zachowują, tak, dziewczyny też są wredne, też są egoistyczne.
Tak.
A powiedz mi, czy możemy teraz poświęcić chwilę na postacie męskie w tym serialu?
Możemy, bo to też będzie kwestia problematyczna.
Mm-hmm. No to czy masz swoją ulubioną męską postać w tym serialu lub tę, którą najbardziej nie lubisz?
No ja kocham Elijahę.
Oh, it's the best.
Ja po prostu kocham Elijahę. Kocham, że jakby kocham dialogi między nim a Hanną.
Oni mają super chemię, no.
W ogóle ten dialog, kiedy oni się spotykają i ona chce mu powiedzieć, że zaraził ją chlamydią, ale wtedy on jej mówi, że jest gejem.
I mówi jej, że
tata jest gejem. I potem się okazuje, że oczywiście jej tata jest gejem. No to jest po prostu... To jest gold, nie? Po prostu naprawdę ja uważam, że te pierwsze dwa sezony one są po prostu złotem. Tam są takie dialogi, że po prostu jest to naprawdę wspaniałe. No i potem na szczęście Elijah nie okazuje się tylko jakąś taką postacią gdzieś tam przenikającą, tylko staje się takim pełnokrwistym bohaterem tej opowieści o tych przyjaciołach Hanny. No i to jest też taka niesamowita relacja, którą oni tworzą. No i mi jest on bardzo bliski też dlatego, że w tym ostatnim sezonie, kiedy Hanna zachodzi w ciążę, no to dla niego to jest takie doświadczenie, że no jakby to coś się skończy, że jak mogłaś mi to zrobić? I w ogóle on też jej wykrzykuje najgorsze słowa, że nie możesz urodzić tego dziecka, bo na pewno będziesz najgorszą matką na świecie i w ogóle, że jest, że ty nie możesz mieć dziecka. Tak naprawdę w tym wszystkim skrywają się jego największe lęki, że jak mówi, no nasze życie to jest takie, że my sobie tutaj dryfowaliśmy, nie mieliśmy celu, ale byliśmy w tym razem i teraz co? Jakby ja muszę się zmierzyć z tym swoim życiem. No i jakby w nim jest dużo takiego też lęku, na przykład, który ja gdzieś tam miałam, że jak na przykład ty i inne moje przyjaciółki zaczynają ten etap w swoim życiu, kiedy no coś się zmienia tak na zawsze, na dobre i że nagle się pojawia ta dodatkowa osoba w życiu, jest ta nowa rola, która po prostu będzie no gdzieś tam definiująca i taka no najważniejsza gdzieś tam w jakimś doświadczeniu, nie?
No pojawia się osoba dziecięca.
Osoba dziecięca.
Która wszystko zmienia.
Osoba typu dziecko.
Osoba typu dziecko na pewno coś tam zmienia, no zmienia. Tak, no jakby kumam. Kumam, że to jest like the end of an era. Tak, Elijah jest wspaniały i on jest też złotousty. On ma naprawdę super teksty.
Tak, on w ogóle nie ma filtra. Ten człowiek, on ci po prostu powie prawdę.
No to jest też taki przyjaciel, the gay friend. Wszyscy,
odhaczone, nie?
Trochę tak, ale to jest też the gay friend, którego wszyscy chcą mieć. No. Który pójdzie z tobą na imprezę, prawdę ci powie, ale też jakby zna cię na wylot i po prostu trochę wie, kim jesteś, nie?
Tak.
Ale jest też Adam i Ray i to są takie...
Jezu, ja nienawidzę Raya.
Co ty gadasz?
No nie mogę!
Ja go lubię!
Boże!
O nie, on jest... Ja wydaje mi się, że jestem trochę Rayem.
Nie.
Tak, ja jestem taką osobą, która by mogła być, wiesz, w radzie gminy.
No dobra, to po
w radzie osiedla,
ale on jakby nie wytrzymuje tam zbyt długo, bo po prostu oczywiście idzie do kokona marni.
Tak, no wiadomo, że po pierwsze problematyczne jest to, że o ile on jest od nich starszy i że się kręci przy młodych dziewczynach i znów dziś po epoce mitu
pytanie... Powiedzielibyśmy stary creep.
Stary creep i czy można w ogóle napisać taką postać? No, wątpliwe. Natomiast no, ten jego pesymizm to takie... Nie wiem, ale też on jest taki trochę melancholijny, trochę taki, że nie cierpi ludzkości, bo wie, że ona jest okropna.
No to ja mogę z nim relate, ale on jest kurde takim starym zgredem, który po prostu tylko narzeka i po prostu sprawia, że ludzie się czują beznadziejnie.
Ale też czasem się w dziwny sposób się tymi ludźmi opiekuje.
No tak, no to, że on w ogóle jedzie po tą Hanę, kiedy ona w ogóle...
Właśnie.
Jezu, to jest w ogóle taki absurdalny odcinek.
Jedzie, tak, jedzie.
Jedzie tą w ogóle...
Furgonetką swoją nowiuśką.
Tak, ona po prostu nie chce jechać z tym swoim chłopakiem w idealnym franem. Wysiada nagle, ucieka do łazienki i pisze mu SMS-a, że ona nie da rady, niech on odjeżdża. Przyjeżdża po nią Ray i ona w podzięce stwierdza, że zrobi mu loda, bo on okazał jej taką po prostu życzliwość i po prostu no jak to się kończy, no kurde, wypadkiem. I oczywiście co? Oni czekają na pomoc drogową. Hanna nie poczeka z nim, bo ona po prostu będzie się nudzić. Co my będziemy tutaj robić? Zatrzymuje po prostu samochód, wsiada do niego i zostawia tego Raya samego, oczekującego na przyjaciela, który przyjedzie i pomoże odholować auto.
No po tak, prostu... Tak, to jest bardzo pojechany odcinek i tam...
Wtedy w takich momentach sobie myślisz, co ty robisz, Hanna?
Tak, tak. Grubo, grubo przełożony cringe'em odcinek, to prawda. I taką wręcz totalnym brakiem zrozumienia decyzjami podjętymi przez główną bohaterkę. A Adam?
No ja mam taki love-hate relationship z Adamem, bo ja nie wybaczyłam mu nigdy tego, że on się związał z Jessą i Jessie również.
I Jessie również.
Mm-mm. Dla mnie, ja nie mogę im tego wybaczyć i jedynym dla mnie było pocieszeniem i nadal jakby myślałam, że może jak teraz obejrzę Garsy, to będę inaczej na to patrzyła, ale miałam z tego taką satysfakcję, że oni po prostu mimo tego, że twierdzą, że jakby nie muszą się tym przejmować, się nie przejmują, to Hanna i to, co oni jej robią, tym związkiem ich trawi i po prostu nie mogą tego przeżyć.
Tak.
I na koniec,
to jest dobrze oddane.
I na koniec Adam robi film w ogóle o miłości swojej do Hanny, który miał być przepracowaniem jakby tej traumy związanej z tym, że jest jej najlepszą przyjaciółką.
Tak.
I ten film miałby być tak naprawdę, że miłością jego życia jest Jessa, a tak naprawdę okazuje się, że była Hanna.
Jednak tak, oni w ogóle powinni, uważam, żyć w trójkącie.
Perhaps.
i razem wychowywać tego Glovera.
Tak, ale
nie zmarniej powinna wychowywać Hannah swojego synka, powinna go wychowywać z Jessem i z Adamem.
Ale jest ta scena, kiedy no Hannah jest po prostu w takim w ogóle najbardziej deep szycie ze swoimi różnymi zaburzeniami depresyjno-kompulsywnymi i dzwoni do niego i on po prostu bez tej koszulki biegnie do niej i mają cały czas na telefonie i rozmawiają przez FaceTime'a. No i ja za każdym razem płaczę, jak to oglądam.
Tak,
bo to jest w ogóle taka, no to jest taki moment rom-coma po prostu odarty z takiego, no ze wszystkiego, że to nie jest taki moment, że biegniesz, żeby ją zatrzymać, bo ona wyjeżdża, tylko biegniesz, bo ona jest w najbardziej po prostu w największym szycie swojego życia i to jest taki moment, że naprawdę nie chcesz, żeby cię ktoś zobaczył.
Mm.
I on tam przybiega i w ogóle
tak.
Mówi, zajmę się tobą.
Tak, i on ma dużo takich cute momentów i takiej czułości dużej wobec Hany, chociaż no w pierwszym sezonie jakby...
Situationship. Jeszcze go nie wynaleziono, ale już wtedy
to było, ale, zalążki. Ale Lena Dunham już wiedziała, że to będzie doświadczenie wielu osób. No ale odkryła na pewno Adama Drivera.
Yes.
I odkryła go właśnie w takim sensie dosyć dosłownym, bo on w pierwszym sezonie jest dosyć odkryty, bo nie wiem, czy ma chociaż przez 5 sekund koszulkę na sobie. No ale oglądasz ten pierwszy sezon i myślisz sobie, co to będzie za okropny gość, a ten Adam potem właśnie odsłania wiele, wiele fajnych jakichś też fragmentów.
Tak, no jest na pewno taką postacią, której myślisz sobie, że jest w ogóle niedostępna emocjonalnie, potem trochę wychodzi z tej skorupy.
No ten związek jest bardzo wrażliwy.
Jest toksyczny, czasami jest cute, czasami jest, no czasami jest taki, że nie możesz już ich znieść. Mhm. Jest też taka scena, kiedy w ogóle no Adam już nie jest z Haną. Trudno to znosi, bo to ona mówi mu, że już go nie kocha i nie chce z nim być. Potem do siebie wracają, ale jest taki moment, kiedy on, bo jest alkoholikiem, niepijącym od wielu lat, no i po tej sytuacji zerwania z Haną stwierdza, że on potrzebuje wsparcia i zaczyna chodzić na spotkania AA. Mhm. No i tam spotyka taką szaloną kobietę i ona mówi, że musisz poznać moją córkę, no i zaczyna się spotykać z Natalią.
Aha, jeju, no, zapomniałam.
No i wszystko jest super, ona jest taką dziewczyną jakby spoza jego ligi, można by powiedzieć, spoza jego w ogóle też kręgu w ogóle znajomych, bo jest taką po prostu zwyczajną, piękną dziewczyną, która nie ma tego, nie jest po prostu rozchwiana emocjonalnie, jest po prostu gotowa na związek, wie czego chce, czego nie chce, jest po prostu stabilna,
tak,
i jest gotowa na to, żeby no, wejść w poważną relację. No i kiedy tam zaczyna się między nimi coś układać i ten związek idzie na jakąś taką wyższy level, no to oczywiście Adam panikuje też pod wpływem tej takiej presji związanej z tym, że on chce się dostosować, decyduje się napić alkoholu na imprezie z nią, bo stwierdza, że chce móc przeżywać z nią życie tak, jak powinni wszyscy dorośli ludzie, czyli mieć te granice związane z tym, kiedy masz alkohol pod kontrolą, a kiedy nie. No i wydarza się taka scena tego seksu, kiedy on każe jej po prostu zejść do parteru i na kolanach dojść do sypialni. Ona wyraźnie widać, że nie chce tego robić. Uprawiają seks, ona nie jest z tego powodu, nie podoba jej się to, ale nie przerywają tego. No i ten związek potem się kończy. I ona czuje się skrzywdzona przez niego, czuje, że zostały przekroczone jej granice. Nie nazywa tego doświadczenia gwałtem, ale też nie nazywa tego doświadczenia takim, które no nie byłoby jakim przekroczeniem jej granic.
No ewidentnie nie? To nie było dla niej okej. Okay.
Ewidentnie. No i to też pokazuje, że no jakąś taką no prawdę o tym, że te relacje seksualne są bardzo często skomplikowane. Ja i myślę, że no mało jest takich osób, które by nie miały czegoś takiego na swoim koncie. W takim, nie chcę tutaj usprawiedliwiać i w ogóle to nie jest o tym, że jakby it's complicated, więc jakby możemy robić wszystko. No ale ja sama pamiętam swoje lata 20. No i miałam dużo takich sytuacji, które no jakby je opowiedzieć, no to można by powiedzieć, że były co najmniej problematyczne.
Co najmniej problematyczne. I spoko też, że to jest pokazane na tym ekranie. Więc że
właśnie... I to też nie jest pokazane w taki sposób, że to było okej.
Okay. Tak, no, że czujesz od razu, że to
czujesz od razu, że to nie było w porządku.
I nawet właśnie, no to są
że takie... Że tam nie ma takiego kaznodziejskiego powiedzenia, że Adam bardzo źle zrobił, tak, brzydko tak, tutaj, że tak. To jest po prostu, od razu czujesz, że jakby tą perspektywę Natalii, że to jest bardzo duże przekroczenie granic i w ogóle, że to nie jest okej.
Mhm. Opowiada to jakieś takie doświadczenie, które też może pozwolić widzkom coś sobie uświadomić. Mhm. I takich miejsc jest sporo w tym serialu.
Bo na pewno to było, jest taka rozmowa o seksie, której wtedy jeszcze nie mieliśmy. Mhm.
Więc tak, więc to jest super duża wartość tego serialu. A skoro już wskoczyłyśmy właśnie w to, to ja bym chciała jeszcze poruszyć temat aborcji Mimi Rose. Mhm.
I Jessa w pierwszym sezonie.
No już w pierwszym sezonie.
Urządziłam ci najwspanialszą aborcję na świecie, Marni.
Tak, i jakby to jest właśnie też to, nie? Też wyczucie dobre jakiegoś takiego momentu kulturowego, nie? Że w Stanach to prawo aborcyjne wkrótce potem zostaje znów zaostrzone. Ale jest super ciekawy case tej rozmowy z Mimi Rose, też inną dziewczyną Adama, też trochę spoza jego ligi. Mm-hmm. I ona po prostu robi sobie aborcję i mówi mu o tym później, a on jest oburzony.
I w ogóle ona też nie planowała mu tego o tym powiedzieć. I to, jak ona opowiada o tej aborcji i o tym, że to nie jest jej pierwsza aborcja, i on zaraz zaczynają wypytywać, ale ile ich było, i ona odpowiada, to nie jest twój interes. Mhm. To jest moje doświadczenie, moja decyzja i to jest w ogóle, nie dość, że to jest powiedziane tak po prostu, to jest też opowieść o aborcji, która nie jest jednym wielkim traumatycznym doświadczeniem, że to jest jakby jedna z takich, wydaje mi się, najważniejszych scen w ogóle w popkulturze, kiedy mówimy o aborcji właśnie bez stygmy, tylko traktujemy to jako doświadczenie, które, jak często mówią dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu, przynosi ulgę albo po prostu jest doświadczeniem, które nie jest naznaczającym twoje życie w takim sensie, że to jest jakaś wielka trauma. I tak samo jest potraktowana ta niedoszła aborcja Jessy, no bo do niej w końcu nie dochodzi, bo ona, nie wiem, to jest też takie dla mnie niejednoznaczne, że albo ona poroniła, albo dostała po prostu okres, bo też nie wiemy, czy ona myśli, że jest w ciąży, bo zrobiła sobie test, czy po prostu spóźnia jej się okres i od razu mówi, że trzeba jej zaaranżować tą aborcję. Nie, wcale mnie to nie zdziwiło.
Typowa Jessa. Tak, i totalnie właśnie jestem z Mimi Rose w tym, że you go girl, właśnie, dokładnie tak. Masz prawo po prostu zrobić sobie aborcję i tyle. To jest tylko i wyłącznie twoja sprawa.
No i też tam dała takie argument ze strony Adama, że zabiłaś moje dziecko, czy coś w tym
tak,
stylu,
tak, ale
nie?
Z drugiej strony właśnie podoba mi się w tym odcinku to, że ta perspektywa Adama nie jest tak zupełnie pominięta, że i też uważam, że to jest mega ciekawe pytanie, czy Adam ma prawo do tej reakcji, czy nie. Bo no jakby wiesz, on ją kochał, bo że chciałby też jakby mieć tutaj coś do powiedzenia. Uważam, że to jakby abstrahując od tego, że Mimi Rose ma, wiesz o co mi chodzi, że ma prawo jakby totalnie do swojej decyzji, to myślę, że decyzja, że reakcja Adama też nie jest totalnie uzasadniona, nieuzasadniona, że jakby to, że on ma prawo też do tych emocji, że nie ma prawa jej mówić i wpływać na jej decyzję, ale ma prawo jakby też to przeżyć. Wiesz o co mi chodzi?
Wiem o co ci chodzi, ale dla mnie to było tylko pretekst taki dramaturgiczny, żeby ona mogła wypowiedzieć to, że to był tylko zbitek komórek.
Mhm, yes.
I dla mnie to jakby zamykało całą tą dyskusję związaną z tym, że to może być, że to nie mówimy o dziecku. Że no, tak. Jakby wiesz, że bardzo rzadko się pojawia się aborcja i mówienie aborcji w takim kontekście i takim tonem.
Totalnie tak. A to zresztą wiesz, to też jest trochę o Adamie, nie? I o tych jakichś jego niespełnionych też marzeniach, bo myślę o pełnej rodzinie, bo on ileś razy tam próbuje wychować z kimś dziecko.
Wychowuje dziecko swojej siostry, która się nazywa Sampu, próbka, więc jakby to też jest ten wątek, że kobieta zostawia swoją rodzinę.
Tak.
I jest ten case depresji poporodowej, kiedy ona pisze, że bardzo często myślę o tym, żeby zrobić sobie albo dziecku krzywdę, dlatego muszę odejść. Tak. Na ten moment muszę odejść. I to jest też w ogóle bez takiej stygmatyzacji, że to w ogóle nie jest taki case, że wszyscy, że tam nikt nie mówi, że no on w pewnym momencie wykrzykuje, że moja, bo Jessa tam mówi, że, bo wtedy to już jest ten moment, kiedy Jessa i Adam są razem, że Jessa próbuje zrobić z siebie większe dziecko niż dziecko, którym się opiekują, i próbuje zwrócić na siebie uwagę Adama, i żeby on po prostu poświęcił więcej jej uwagi, że ona się czuje, że tej uwagi ma za mało. Mówi, że to jest tylko dziecko, ona sobie bez nas nie poradzi, a ty sobie poradzisz, że jesteś dorosłą kobietą, że właśnie opuściła ją matka. I to jest jakby jedyne, co pada w takim kontekście tego, że to dziecko jakby potrzebuje nas teraz, ale tam nie ma takiego, że jak ona mogła to zrobić
nie,
i
nie
tak
ma,
dalej. Tam w ogóle ten temat nie istnieje. No i po prostu ten Leonard wychowuje to dziecko w pewnym
tak,
momencie, nie? I tam po prostu ten temat znika z radaru, nie?
Tak, więc jest kilka dużych, fajnych tematów w tym serialu pokazanych nietypowo, jak też na tamte czasy, jakby też pokazujących jakiś zwrot, wydaje mi się, we wrażliwości, nie?
Mm-hmm.
No jest też ta scena, o której też rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, jak Lena, jak to było? Pisze o kim on jest? Pisarzem też? Wykładowcą? Pisarzem,
tak.
Który... Już nie
pisarzem, pisarzem, tak.
Który zostaje oskarżony publicznie, zostaje skolautowany, że molestował swoje studentki?
Czy... Tak, że zmusił je do seksu, molestował, tam nie jest, nie pamiętam, jak to dokładnie było.
No i Lena o tym pisze, bo wtedy pracuje chyba właśnie w jakimś portalu informacyjnym.
No właśnie ona napisała to dla jakiejś ciszowej, feministycznej strony, jak on to mówi. I on ją po prostu do siebie zaprasza, żeby...
jej wyjaśnić.
Wyjaśnić, że on musi się wybielić, on musi jej pokazać, jak to jest. No i ona mówi, że jakby dlaczego akurat mnie zapraszasz, że prawdopodobnie mój artykuł przeczytało dużo mniej osób niż inne, które o tym napisały. On mówi, no bo ty jesteś wyjątkowa i czuję, że ty dotknęłaś tego w taki sposób, że coś tam. No i tam oczywiście między nimi jest ta rozmowa, kiedy ona jest, broni tego stanowiska, że trzeba wierzyć kobietom, że nie zrobiła researchu, ale dla niej to jest oczywiste, że trzeba wierzyć kobietom. Potem on ją tam próbuje trochę rozmiękczyć i trochę uśpić jej czujność. No i jakby odcinek kończy się tym, że on po prostu, jego fiut leży na jej udzie i po prostu ona mówi...
To mówi samo za siebie.
To mówi samo za siebie i mówi gross, w ogóle jak to się w ogóle stało, że złapałeś mnie w tą pułapkę, że jesteś obleśny, on tylko się po prostu uśmiecha i po prostu to jest takie też obrzydliwe, że on wie, że on sobie po prostu może na to pozwolić, że jego status nie, i tak go nie zniszczy i to jest też ten taki... Ten szelmowski uśmieszek w tym takim wyrąbanym mieszkaniu, które po prostu aż krzyczy, jaki masz status.
Tak.
A ta scena, którą wywołałaś, jest też problematyczna w kontekście w ogóle doświadczenia Liny Dunham, no bo ona też w pewnym momencie została... No, to jej zniknięcie wynikało też z tego, że ona też wstawiła się za mężczyzną, który został właśnie oskarżony w prawdziwym życiu o właśnie molestowanie. No i ona napisała, że ona go dokładnie bardzo dobrze zna.
Bo
i on
jest współpracownik, akurat, nie?
Tak, że on jest właśnie tym ofiarą tych 3%, które są nieprawdziwymi oskarżeniami. No i ona właśnie została skolautowana, że jakby stara.
To wierzymy kobietom, czy nie wierzymy kobietom?
Wierzymy kobietom, czy nie. Sama zrobiłaś o tym odcinek. Jakby jesteś feministką, mówisz o tym, ona za to przeprosiła. Te przeprosiny były takie niefortunne i niezgrabne, no i bardziej pewnie wymuszone z całą tą reakcją i backlashem, który ją spotkał, więc no, dziwne.
Dziwne. No i zniknęła też z social mediów, nie?
Tak.
I może dlatego ma tyle czasu, żeby stworzyć serial, książkę, komedię romantyczną i sztukę na Broadwayu. Wszystko naraz. I wyjechać do Londynu, zmienić swoje życie. Słuchaj, czuję, że długo gadamy.
No.
Nie wiem, nie patrzę na zegarek, ale chyba już musimy dobijać do brzegu, więc może
musimy,
na...
chociaż jest jeszcze tak dużo wątków o samej Linie Dunham i tych jeżeli chodzi o mówienie tych odcinków, że no nie wyczerpiemy tematu, ale na koniec musicie zadać pytanie. Girl, what girl are you?
Mimo wszystko, mimo tego, że uważam, że narkotyki jednak nie są cool i dragi i uzależnienia, to mimo wszystko oglądałam to i trochę chciałam być Jessą, bo ona jest oczywiście the cool one.
Mm-hmm.
No jest piękna i po prostu ma wyrąbane i po prostu jest cool. Ale to tak powiedziałabym aspiracyjnie, a potem jednak ujawnia się jej okropny charakter dosyć szybko, więc już nie chcesz nią być. W ogóle to jest ciekawy case, że trochę nie chcesz być żadną z nich.
No to prawda.
Ale myślę, że właśnie, że chyba właśnie chciałabym być Szoszaną. Czyli tą dziewczyną, która... I chyba trochę najbardziej się nią czuje. Mhm. Czyli ona patrzy na te inne dziewczyny. Zwłaszcza myślę, właśnie patrzy na Jessę i trochę ją wielbi. I ona czuje, że nie jest tak cool jak one i trochę chciałaby być bardziej cool. I ja się często tak czuję. Ale też Szoszana jest mega pracowita. I w końcu też jak dorasta, to mówi tym wszystkim swoim przyjaciółkom, że ej, wiecie co, ja mam was dosyć. I ja tutaj już nie chcę się z wami zadawać. Że podejmuję tą trudną decyzję. Nie wiem, czy ja bym była gotowa tak odciąć swoje przyjaciółki. Myślę, że nie. Że raczej nie jestem tym typem. Ale no ona to robi w takim geście trochę chęci w końcu bycia sobą, nie w odniesieniu do nich. Mhm. I to jest coś mocnego, myślę też.
Tak, tym bardziej, że...
Ale ja jestem Rejem, jakby to...
Nie jesteś Rejem. Nie mogłabym się przyjaźnić z Rejem.
No proste życie.
Dla mnie ty jesteś Jessą.
What?
Ty jesteś effortlessly cool.
Thank you, girl. Girl, what girl are you?
Ja niestety jestem Haną.
Czemu niestety?
No bo ja nie lubię Hany. Ale no niestety mamy bardzo dużo wspólnego. I może ja jestem też neurotyczna. Może nie jestem aż tak szalona i nie tak... Nie, i jednak ja mam bardzo dużo empatii. I nie jestem aż tak spontaniczna jak Hana, ale no nasze neurozy myślę, że spotykają się i podają sobie ręce i nawet po prostu się ściskają.
Poleciałabyś na Adama.
No poleciała na Adama. W ogóle problematyczne, nieudane życie heteromiłosne. Welcome, this is my life. Jakby dużo tych opowieści to są w ogóle moje lata 20, trochę 30 i jakby mam poczucie, że ja nie umiem w to.
Jeśli chodzi o twoje utożsamianie się z Haną, to chcę powiedzieć, że dla mnie Hana, mimo wszystkich jakby okropnych cech charakteru, które ma ta postać, jakoś, nie wiem, w nieuzasadniony sposób, bo jakby mam do niej mega dużo sympatii i ciepła i uważam, że to jest osoba, która jest takim klejem towarzyskim, która klei wszystkich, jakby całą tą ekipę, po prostu ona jest tym klejem, który sprawia, że to się nie rozpada, te relacje się nie rozpadają i ona jest po prostu it's fun, to jakby to jest fun z nią spędzać czas.
Dzięki, trochę mi lepiej.
Ale tak, jakby to nie jest serial, w którym chcesz się utożsamiać z bohaterkami, a jednak jakieś
albo
kawałki
może, że nie chcesz przyznawać, że masz te cechy.
I być może jakby wielką nieobecną tutaj naszych wynurzeń jest Marnie, która powiedziałyśmy, że najbardziej nas wkurza, a być może właśnie najbardziej wkurza nas, dlatego że jesteśmy do niej najbardziej podobne. Bo czy to nie jest tak, że najbardziej w innych denerwują nas cechy, te, które my sami mamy?
Może. Nie będę, jakby muszę przetrawić ten take. Jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby aż tak się tutaj wykolautować sama, ale no na pewno coś w tym jest. Coś w tym jest, moja droga.
Super się ogląda ten serial, uważam, że jest wciąż mega aktualny, że warto go oglądać, że jest tam dużo złota, ale też po prostu jest to fan serial, to jest po prostu dobra telewizja.
No tak, no, ale powiem Ci, że jak ja sobie myślałam, że będziemy o tym nagrywać odcinek, to miałam takie poczucie, że Jezu, muszę się tak przygotować, bo na pewno będziemy skancelowane i zaraz przyjdzie policja moralna, że co ja, czy ja mogę powiedzieć, że mi się to podobało i mam takie poczucie właśnie tych czasów, jakby od kiedy ten serial był emitowany i tego do teraz, że dużo się zmieniło na lepsze, ale też dużo jest takiej, jakby to absolutnie nie jest argument pod tytułem mam dość politycznej poprawności, absolutnie to jakby nie jest w tym nurcie, ale że jakby jest taki trochę strach przed tym, że boisz się powiedzieć coś, co mogłoby, jakby wiesz, taką postawę woke od razu obudzić, że no jak możesz oglądać serial kogoś, kto powiedział, że nie wierzy kobietom, że
tak,
jak możesz coś tam...
swoje rodzeństwo.
Tak, że po prostu jak możesz, że od razu dostaniesz taki rachunek, że jak możesz być do tego zdolna i tak dalej. I to jest jakby, no myślę, że to nie jest kierunek, w którym ja bym chciała pójść, jeżeli chodzi o jakby bycie rozliczaną i bycie taką zero-jedynkową.
Ale to czekaj, to co teraz mówisz, że podobał Ci się serial, czy nie podobał Ci się serial?
No właśnie mi się podobał i jakby chcę mieć do tego prawo, że mi się podobał i do tego, że jednak on problematyzuje i daje dużo takich take'ów związanych z tym, mimo tego, że są to problematyczne postawy bardzo często, to według mnie one nie są romantyzowane, ani nie są pochwalane.
Tak, no ale też po to się robi chyba, wydaje mi się, że po to się robi też sztukę, żeby czasem trochę kogoś oburzyć, zepatować burżuja. Ale no tak, to jest tylko... Ej, też nie zapominajmy, to jest tylko serial, nie?
Nie! To są poważne
ale
rzeczy.
Ale też jakby te rzeczy się robi po to, żeby ludzie o nich rozmawiali i żeby coś może o sobie odkrywali, nie wiem, żeby coś sobie przegadywali.
No na pewno tak, nie? Chyba to tutaj robimy, nie?
Więc trochę... Ale też może być telewizja tylko po to, żeby była rozrywką.
No może, ale to też nie jest tak, że popkultura nie ma na nas wpływu i na to, jak myślimy.
To wiadomo.
No.
Dobra.
It's problematic!
No, jak życie.
No dobra, to co? Mamy niedosyt, ale już jest długo.
Ale już jest too much. Jak najnowszy sezon.
It's too much.
Jak najnowszy serial.
Nie obgadałyśmy go, ale jakby dzisiaj chodziło już o Girlsy.
Tak, i też jest właśnie już too much, więc już się żegnamy.
To pa!
Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrobak i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.